Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłacz
I Magda Kwaśniak.
A to jest Śląska Opinia na żywo. Dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie, no właśnie, oglądają.
Tak, jest nowość.
Mamy nadzieję, że wszystko będzie działać i nic się nie zepsuje, bo tak zdarza nam się. Jeżeli eksperymentujemy, to coś czasami nie wypali, ale trzymajcie na nas kciuki. Tak jak można trzymać kciuki za polską politykę zagraniczną, bo oni też w sumie to robią zawsze na żywym organizmie.
Tak, to prawda, zwłaszcza w poprzednich latach wyglądało to bardzo różnie. Piękne przejście od problemów technicznych do problemów geopolitycznych. Czyli no, zaczynamy od tego tematu, który w zasadzie chyba najbardziej rozgrzał opinię publiczną w ostatnich dniach. Jest to mocne zakończenie tamtego tygodnia, czyli wypowiedź kandydata na prezydenta, być może kandydata na prezydenta, Donalda Trumpa. No i żeby to tak osadzić w szerszym kontekście, można przytoczyć w zasadzie całą anegdotkę, której użył Trump na jednym z wieców wyborczych, zdaje się, w Karolinie Południowej. I prezydent Trump przytoczył, że rozmawiał kiedyś z jakimś anonimowym przywódcą państwa środkowo-wschodnioeuropejskiego i ten go zapytał, co będzie, jeżeli przestaniemy płacić wystarczająco dużo pieniędzy na to, na co Trump odpowiedział, aha, czyli macie taką sytuację u siebie w państwie, na co ten pan odpowiedział, że tak. No i Trump odpowiedział na to, że w takim razie, sorry, musicie liczyć na siebie, wręcz będę zachęcał Putina do tego, żeby robił, co mu się żywnie podoba w wschodniej Europie. Oczywiście nie jest to dosłowne tłumaczenie, na pewno jak gdzieś znajdziecie, ale mniej więcej taki był kontekst wypowiedzi.
No, Putin na przykład udzielił wywiadu, w którym zapowiedział, że nie zamierza najeżdżać na Polskę.
O ile ta go nie zaatakuje.
Tak,
czyli dokładnie tak samo jak Ukraina. Tak, zgadza się.
Więc wszystko jest na dobrej drodze do tego, żebyśmy jednak na to NATO trochę więcej płacili.
Znaczy my akurat płacimy chyba całkiem wystarczająco, z tego co mi się wydaje 4% PKB, ale nie jestem pewna, na zbrojenia idzie ze strony Polski. Natomiast no jest to ostrzeżenie na pewno pod kątem tego, jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna i przede wszystkim polityka obronna w sytuacji, w której, nie daj Boże, powiem to, Trump wygra wybory i zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych na drugą kadencję. No, na pewno się to odbiło szerokim echem wśród polskich polityków. Ze słów Trumpa, chcąc nie chcąc, musieli się tłumaczyć urzędnicy prezydenta, ponieważ jak wiadomo, prezydent Duda raczej nie sympatyzował z Joe Bidenem. No i pani Paprocka tutaj zaznaczyła, że Andrzej Duda w swoim wywiadzie w Kanale Zero mówił, że Trump jest twardym negocjatorem i że to jest właśnie element tych twardych negocjacji.
Tak, i generalnie też chyba padła z ust już Andrzeja Dudy taka wypowiedź, że on wierzy, jeżeli coś Donald Trump coś obieca, to on wierzy w te obietnice.
Dotrzymuje danego słowa, dokładnie. To oczywiście zweryfikował Donald Tusk na swoim Twitterze, pytając się, czy może ten temat ewentualnego dotrzymania słowa jest dobrym tematem na Radę Gabinetową. Zobaczymy, czy będzie odzew z tej strony, no ale tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, na pewno ten katalog tematów do poruszenia będzie dużo szerszy niż CPK i myślę, że znajdzie się tam też miejsce na omówienie kwestii obronności, zwłaszcza, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz no, prowadzi taki powiedzmy wojskowy audyt i rozlicza Prawo i Sprawiedliwość za prowadzone działania. Wytyka szereg nieprawidłowości ze strony ministra, byłego ministra Błaszczaka. Na przykład to, że nie powstawały nowe jednostki wojskowe, a byli po prostu żołnierze przenoszeni z już istniejących jednostek wojskowych do innych. W związku z czym nie zwiększał się w konsekwencji potencjał militarny Polski.
No tak, Rada Gabinetowa jutro 13.13, to już śmialiśmy się w tym zeszłym tygodniu, żeby było łatwo do zapamiętania. I głównym tematem CPK, co też trochę niespodziewanie stało się w ogóle głównym tematem dyskursu publicznego w zeszłym tygodniu. I to łącząc polityków partii Razem z niektórymi politykami, chociaż chyba bardziej publicystami, z prawej strony sceny politycznej.
Nawet polityków, bo jest taka jedna piękna wymiana trzech tweetów między Pauliną Matysiak a Krzysztofem Bosakiem. I Krzysztof Bosak użył nawet hashtagu tak dla CPK, pod którym jednoczą się ludzie, którzy są zwolennikami tej inwestycji. I Krzysztof Bosak napisał, że dołączy do inicjatywy, którą podlinkowała Paulina Matysiak. I napisał, że ma nadzieję, że uda się zachęcić także kogoś z pozostałych klubów i będzie można dać przykład dobrej współpracy ponad podziałami. Paulinie Matysiak trochę się obrywało za tą wymianę zdań. Natomiast część osób na Twitterze, z tego co widziałam, raczej tę inicjatywę takiego porozumienia ponadpartyjnego chwali.
Tak, chociaż myślę, że to największy będzie problem dla Koalicji Obywatelskiej i być może trochę dla Polski 2050, która w tych wyborach ten problem CPK trochę w innym miejscu wzięła sobie na sztandar, no bo i Polska 2050 i politycy Koalicji Obywatelskiej pojawiali się na protestach mieszkańców, którzy nie bezpośrednio protestowali przeciwko CPK, ale no koleją szybkich prędkości.
Tak, no i tutaj to jest chyba główna, nie wiem, taki trzon krytyki. Tak, no po pierwsze problem wizerunkowy dla Koalicji Obywatelskiej, która z jednej strony no jest oskarżana o to, że wycofuje się z inwestycji tylko dlatego, że ma taki stempel PiS, a z drugiej strony no musi trochę szafować te interesy ludzi, którzy mogą być potencjalnie wywłaszczeni, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. No ale to jest też właśnie główny taki element krytyki w stronę Pauliny Matysiak, która no jak czytałam na Twitterze do jakiegoś tam anonimowego użytkownika, zdaniem niektórych po prostu do tych wywłaszczeń podchodzi zbyt lekko. Zresztą wspomniana polityczka Razem miała nawet starcie na Twitterze z Maciejem Kopcem, czyli senatorem nomen omen z lewicy. Więc nawet wewnątrz samej nowej lewicy te opinie są bardzo różne i patrząc na to, skąd startował Maciej Kopiec, czyli przypomnijmy z Katowic, no one się trochę opierają jednak na tym, skąd dany polityk pochodzi, gdzie startuje i gdzie szuka swojego kapitału politycznego.
No tak, jak szukam pamięcią, to chyba Macieja Kopca też na protestach przeciwko CPK widziałem, chociaż głęboko szukam teraz pamięcią, ale pewnie gdzieś tam się objawił. No to w zasadzie jego okręg jest naznaczony koleją w znaczący sposób. I to Katowice, i to te tereny, w których wcześniej kandydował jako poseł, czyli tam od Mikołowa w stronę Rybnika, to właśnie w zasadzie, który wariant się nie wybierze, to przechodzi przez tereny, delikatnie mówiąc, trudne. Bo albo są to ogrody, śląskie ogrody botaniczne, albo są to piękne tereny zielone po prostu, albo są to prawie centra miast.
Dokładnie tak, dlatego Donald Tusk teraz już troszkę się chyba wycofał ze swojego pierwotnego stanowiska, o którym jeszcze za chwilkę może powiem. No teraz stoi na takim stanowisku, że sprawę szybkich kolei trzeba mocno przemyśleć, dobrze zaplanować. O tym mówił ostatnio. I raczej chyba nie będą się tak ostatecznie wycofywać z całego CPK, natomiast wiemy, ile działa taki proces inwestycyjny. Jeżeli Koalicja Obywatelska będzie chciała go opóźnić, to może go opóźnić na bardzo długie lata, po prostu sięgając po kolejne opinie ekspertów i tak dalej, i tak dalej. Więc no, wychodzi chyba na jedno. Niemniej początkowe stanowisko Donalda Tuska było znacznie bardziej takie radykalne, no bo Tusk napisał na Twitterze, że debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera. No jest to moim zdaniem...
Ja lubię podkreślać, ja siedziałem w Izerze.
Tak, nawet jest o tym materiał na Śląskiej Opinii. Można znaleźć gdzieś w archiwach na YouTubie.
Niemniej, kiedyś umrę, to proszę na nagrobku taki napis.
Siedział w Izerze. Niemniej wydaje mi się, że ta wypowiedź polityczna jest chyba najgorszą z możliwych. Po pierwsze nie zajmuje stanowiska, po drugie sprowadza jakby potrzebę debaty na ten temat, na temat inwestycji, która ma przecież być inwestycją wielką do takiego poziomu. Ale o czym my tutaj w ogóle rozmawiamy?
No ja myślę, że ten temat dla Koalicji Obywatelskiej może byłby wygodniejszy, gdyby nie to, że za 2 miesiące mamy wybory samorządowe. No i ci ludzie za chwilę trochę albo nie pójdą do wyboru, bo będą zawiedzeni oddanym głosem na partię, na którą oddali głos jesienią, albo pójdą i oddają głos na kogoś innego niż Koalicja Obywatelska. W sensie to mówię jako problem dla Koalicji Obywatelskiej. Głównie, bo to...
Tylko problem polega na tym, dla tych wyborców, o których mówisz, a których, jak wiemy, jest bardzo dużo, że tak naprawdę nie mają na kogo oddać głosu, jeżeli tą sprawą przesądzającą będzie dla nich CPK. Jeżeli miałabym, nie wiem, jakoś wymyślić jakąś taktykę polityczną, to raczej nie zostawiałabym Koalicji Obywatelskiej tego tematu anty-CPK, raczej przekierowałabym go do trzeciej drogi, ewentualnie jeśli już, bo wtedy no, uda się, że tak powiem, utrzymać wewnątrz koalicji 15 października władzę w mniejszych miastach i w dużych miastach, których też ten problem dotyczy. Natomiast sama Koalicja Obywatelska może mocno stracić na poziomie ogólnokrajowym, odcinając się od tego tematu. No bo jakby umówmy się, dla osób, które nie pochodzą z południa, które ma być całe rozkopane, tak naprawdę to podejście Donalda Tuska do tematu CPK wygląda trochę jak element tej świętej wojny, której no, obserwowanie nas już wszystkich męczy. To naprawdę tak. To wygląda trochę tak, znaczy, wiesz, nikt tego nie uzasadnia tymi wywłaszczeniami. Ja może to jest też problem narracji. Ja
dyskusję też pomiędzy, no bo ci zwolennicy nie pojawili się CPK nagle, oni byli już obecni wcześniej, chociaż no, nie mieli politycznego przeciwnika, no bo partia władzy wtedy CPK budowała mimo wszystko. I te starcia pamiętam z osobami, które miały zostać wywłaszczone albo właśnie protestowały przeciwko kolejom, no to one był często używany taki argument, który teraz też się pojawia, że osoby, które protestują albo są przeciwko rozwojowi Polski, tak górnolotnie. No, jakoś ten projekt CPK i szybkiej kolei trochę pasuje do tego, trafia do tych, albo za tymi projektami są osoby, które popierają budowę na przykład elektrowni atomowej.
A tak, to jest bardzo zbieżny problem i zasadzie te dwie inwestycje są często w dyskusji zestawiane koło
pytanie,
siebie.
Pytanie, czy to jest problem, czy to jest problem właśnie jakiś nie tyle opierający się o to, że potrzebujemy tych inwestycji, czy po prostu potrzebujemy wielkich narodowych inwestycji? Bo czasami wiesz, wydaje mi się, że to trochę jest taka bardziej ambicjonalna. Zbudujmy sobie wielki projekt, przy którym będą pracować wszyscy, który nas połączy. Trochę taki...
No teraz rzuciłeś pytanie, które tak naprawdę może być nazwą debaty na 3 godziny, nie? Tylko z drugiej strony możemy też spojrzeć na argumenty przeciwników CPK. Że no po co tak dużo, że no, przecież to nam niepotrzebne, że to jest jakiś objaw polskiej megalomanii, jakiegoś tam wstawania z kolan, bo taka ideologia też jest
ale,
do tego
tak, ale to są przeciwnicy też trochę warszawscy, nie? Czyli
tak, dokładnie, to są ci warszawscy, oczywiście.
Ja trochę patrzę, szukam tej perspektywy naszej, no, chociażby śląskiej, gdzie to jest raczej perspektywa, że my nie protestujemy przeciwko rozwojowi, tylko przeciwko temu, że robi się to właśnie z perspektywy Warszawy. Ktoś sobie siadł, namalował kreskę i ona nikt nie zastanowił się, przez co ta kreska przechodzi, nie?
Tutaj się z tobą w pełni zgadzam. No, na pewno jest potrzeba dialogu i na pewno jest potrzeba po prostu sprawdzenia, realnie przyjechania, zobaczenia przez jakie tereny ma ta linia przebiegać. Chociaż oczywiście no, nie podejrzewam, że to było takie realne, wiesz, losowe wytyczenie kreski na mapie i tyle. Ale jeżeli chodzi o te, wiesz, te...
Niektóre tak wyglądały. To.
No, w sumie coś w tym jest.
Miały zagięcia takie.
No, ale jeżeli chodzi o te takie, powiedzmy, te warszawskie cytaty, no, warszawską narrację na temat CPK ze strony przeciwników, no to ona też wydaje mi się, wiesz, totalnie nieracjonalna. Zamiast podnosić właśnie te problemy takich zwykłych, szarych ludzi, którzy na tym CPK może skorzystają jako członkowie społeczności, ale z drugiej strony stracą na tym realnie, wiesz, coś, czego mogą dotknąć, czyli własne domy na przykład, albo własny spokój i tak dalej.
Paradoks polega na tym, że skorzystają raczej mieszkańcy dużych miast, nie? Ci z mniejszych stracą podwójnie, no bo oni nie skorzystają bezpośrednio z swojej miejscowości. Znaczy jak zostaną wywłaszczeni, to będą się mogli przeprowadzić do większej miejscowości, ale w tej swojej oryginalnej miejscowości te pociągi nie będą się zatrzymywać, tak? Bo one zatrzymają się w Katowicach i zdaje się kolejna stacja to jest być może Jastrzębie albo Ostrowa.
No ale wiesz, no, argumenty przeciwników na poziomie, no właśnie, że to jest jakiś element wstawania z kolan ze strony Prawa i Sprawiedliwości i trzeba to na tym poziomie uciąć, no to, tak, to, to wiesz, to nie ma ani nic wspólnego z rzeczywistością, no bo co, mamy w ogóle zrezygnować z jakiegokolwiek rozwoju państwa, dlatego że to jest jakaś górnolotna narracja, no nie, no wszyscy chcemy, żeby w Polsce było lepiej, po prostu, tak? No albo były też przecież te argumenty, że nie możemy rozwijać kolei szybkich prędkości, dlatego że ludzie będą dojeżdżali do pracy w inne miejsca. Też czytałam taki argument, chyba nomen omen z debaty o CPK, która była przeprowadzona w kanale Zero, już dzisiaj wspomnianym. Jakby to jest, to w ogóle nie ma sensu, nie? To się kupę nie trzyma. Przy czym właśnie po raz kolejny narracja tych przeciwników, którzy no, realnie będą decydować o tym, czy CPK powstanie, czy nie, no nie jest oparta na czymś, co może mieć sens dla przynajmniej mieszkańców południa.
Czy rozmowa o CPK z perspektywy Warszawy jest trochę jak mężczyźni z Prawa i Sprawiedliwości wypowiadający się o pigułce dzień po?
Nie, ja myślę, że jednak nie, dlatego że wszyscy mężczyźni z Prawa i Sprawiedliwości próbują się wypowiedzieć na temat pigułki dzień po i wszystkiego w zasadie.
Tak, jest taki
na temat CPK
dla niewtajemniczonych do obejrzenia u nas na Instagramie, na TikToku i na YouTubie taki krótki fragment z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia zapewne. Bartosz Arłukowicz zadał takie pytanie do posłów PiS-u, czy wszyscy panowie z PiS-u już wypowiedzieli się na temat tabletki dzień po, czy można przejść do kolejnego punktu?
Tak, i tych wypowiedzi, zwłaszcza mężczyzn, nie brakowało. No cóż, no ja po obserwowaniu tej debaty przez ostatnich parę dni na temat właśnie tak zwanej antykoncepcji awaryjnej, mogę powiedzieć jedno. Jest bardzo duża i paląca potrzeba edukacji seksualnej w tym kraju, bo Sławomir Mentzen, który mówi, że nie wyobraża sobie, że 15-latka w drugim miesiącu ciąży mogłaby wziąć tabletkę dzień po, no ma rację, ja też sobie tego nie wyobrażam, bo nie wiem, w jakim celu miałaby to robić. Jeżeli już sama nazwa nie daje jakiejkolwiek wskazówki, do czego te środki antykoncepcji awaryjnej są, no to ja już nie wiem, czy jest jakakolwiek nadzieja dla posłów reprezentujących generalnie prawicowe obozy.
Tak, tam jeszcze były takie cudowne argumenty, jak ktoś weźmie kilka takich tabletek.
Tak, no oczywiście, no tego była cała masa. Rzecz jasna, mieliśmy też spór medyczny.
Podobno sytuacja jest tabletkami przeciwbólowymi. Jak weźmie ich się za dużo, to też się może coś złego wydarzyć.
Powiem ci więcej, Viagra także ma wiele skutków ubocznych, a jakoś nie jest dostępna na receptę. Także no tych argumentów medycznych oczywiście też było od groma. Począwszy od tłumaczenia, że nie, to nie są tabletki wczesnoporonne. I to również jest absolutnie basicowa, podstawowa wiedza z zakresu edukacji seksualnej, której ewidentnie posłowie wypowiadający się nie mają. Znaczy, no, dyskryminuje panie, bo tutaj wypada też wspomnieć o rzeczniczce Konfederacji, która w tego typu wypowiedziach nie widzi żadnego problemu, żadnego paradoksu, no bo przecież drugi miesiąc i pierwszy dzień, no to się wszystko łączy pięknie.
No tak, to na pewno to... wiesz, to jak trochę z poparciem Konfederacji. No też nie wiadomo, czy jest 2%, czy 20%, czy 12%.
Tak, to prawda. No ale na tej podstawie tej debaty możemy troszkę też porozmawiać o takiej radykalizacji w polskim Sejmie. Nie wiem, na ile ona rzeczywiście nastąpiła, bo takie wypowiedzi przy sprawach światopoglądowych pojawiały się w zasadzie zawsze. No ale mamy na przykład pytanie Jacka Boguckiego, czyli posła Prawa i Sprawiedliwości. Z iloma i kiedy dziewczynkami 15-letnimi chce pan przewodniczący uprawiać seks, że panu tak na tym zależy? I co ciekawe, nawet Krzysztof Bosak, może dlatego, że jest nacenzurowanym, na te słowa zareagował, bynajmniej nie dlatego, że jest jakoś coś moralnie nie tak, tylko dlatego, że pytania zawierające insynuacje wykraczają poza granice debaty. No cóż, no lepiej tak niż w ogóle. Oczywiście pan Krzysztof Bosak mógł przerwać tą wypowiedź na jakimś etapie, ale elegancko dał dokończyć. Niemniej, no przynajmniej to skrytykował w jakiś sposób, bo tego dnia właśnie prowadził obrady.
W zasadzie chyba nikomu nie przerywał w tej debacie, z tego co widziałem, to raczej właśnie przynajmniej w tym etapie debaty miał takie podejście, każdemu dam więcej czasu.
No pewnie i słusznie, no bo zawsze te projekty, no, tak jak mówię, światopoglądowe wywołują bardzo dużo emocji. No więc...
Też dawanie więcej czasu niektórym politykom, to dawanie więcej czasu, żeby się kompromitowali. To
z jednej strony tak.
Być może to jest też dobry ruch. Nie?
Z drugiej strony jest to, wiesz, jakiś tam brak reakcji na słowa krzywdzące, które pojawiły się także w debacie nad obywatelskim projektem, który się nazywa górnolotnie, zdaje się, Stop Gender, tak dla rodziny. Coś ten deseń. Zaraz sprawdzę dokładną nazwę. Tak dla rodziny, nie dla gender. Dokładnie tak,
tam,
tak się
nazywa. Szymon Hołownia akurat prowadził tę część obrad.
Zgadza się. No i ta ustawa ma dotyczyć między innymi wypowiedzenia konwencji stambulskiej. No ta konwencja jest oględnie mówiąc pomocna przy przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, przemocy w rodzinie. Także tak wygląda ten projekt. Co tam jeszcze było w Sejmie? No były emerytury stażowe, czyli były procedowane dwa projekty, jeden obywatelski, drugi autorstwa Lewicy, który ma wprowadzić możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy przez kobiety oraz 40 lat pracy mężczyzn. Oba te projekty zostały skierowane do komisji i będą dalej podlegały pracom sejmowym, można powiedzieć. No i na tej kanwie w zasadzie też znowu rozgorzała dyskusja na temat dyskryminacji mężczyzn i takiego niewalczenia o równouprawnienie przez polityków i polityczki lewicy, no bo jednak kobiety 35, mężczyźni 40.
Ja bym jeszcze trochę wrócił też do tematu radykalizacji się PiS-u, bo to jest też coś ciekawego. No jak w poprzednich tygodniach obserwowaliśmy próbę zbudowania, powiedziałbym nawet własnego kodu, czyli Komitetu Obrony Demokracji, który teraz nazywa się Komitet Obrony Więźniów Politycznych.
Zgadza się.
I to wydaje mi się, że w ogóle wszystkie te wypowiedzi tych takich głównych polityków, no, Jarosława Kaczyńskiego, Czarnka, Macierewicza też, bo w sumie mieliśmy próbę wejścia do Sejmu. W ogóle ta próba wejścia do Sejmu to było takie coś, co nawet chyba zaskoczyło samych posłów z tego, co mówili, że byli zaskoczeni tym, jak to się rozwinęło, no ale doszło do dość widowiskowego zdarzenia przed Sejmem. Grupa posłów próbowała wprowadzić dwóch byłych posłów do Sejmu, pomimo tego, że nie mieli oni uprawnień do tego, żeby do niego wejść. No skończyło się na przepychankach, na rzekomo otrzymaniu przez Jarosława Kaczyńskiego jakiegoś dokumentu, który miał potwierdzać, że Kamiński, Wąsik do Sejmu wejść nie mogą, ale znowu Straż Marszałkowska mówi, że żadnego takiego dokumentu nie wydała. Po otrzymaniu się tego dokumentu Kamiński i Wąsik poszli do domu.
Tak, no i z tego, co wynika z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, więcej takich prób nie będzie. No i jest to dość zastanawiające. No to oczywiście można się z tego ucieszyć, no bo jednak jest to jakaś próba obstrukcji prac Sejmu. Natomiast no jeżeli rzeczywiście Kamiński i Wąsik są posłami, zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a tak jest, no to chyba wypadałoby dalej próbować, nie? W sensie, no po prostu tak jak mówisz, skończyło się na jednej próbie groteskowej, no bo przecież tam była w ogóle cała obstawa polityków Prawa i Sprawiedliwości i chyba ta sprawa dalej nie będzie ruszana. Wiemy tylko na ten moment tyle, że Jarosław Kaczyński zaapelował, ciekawe czy osobiście swoją drogą, do wszystkich kolejnych osób, które mogą objąć mandat po Wąsiku i Kamińskim, aby tego nie robili.
No jakbym miał obstawiać, to ta pierwsza pani
Pawłowska,
to zresztą zapowiedziała, że jej wyborcy oczekują tego, żeby ona objęła ten mandat. To jest, jak napisałem na Twitterze, aż tak proste.
No to jest absolutnie proste, wiesz, zwłaszcza jak się spojrzę na karierę polityczną pani Moniki Pawłowskiej. Nie przeszkadzało jej przejście w środku kadencji z ław Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, odwrotnie, z ław Lewicy do Prawa i Sprawiedliwości.
I to jest taka trochę nauczka, to patrzcie politycy, kogo bierzecie na listę, tak? No bo jeżeli wzięliby kogoś bardzo zaufanego, no to takiej sytuacji zapewne by nie było.
Oczywiście, tak, zdecydowanie, no ale jakąś nagrodę dostać musiała, prawda? Tylko pytanie brzmi, na ile ona im była potrzebna w tamtej kadencji? No nie wiem, w każdym razie uważam, że pani Monika Pawłowska ma ewidentny dryg do robienia polityki, to nie ulega żadnej wątpliwości, potrafi.
Albo płynięcia na fali raczej.
No jestem ciekawa, wiesz, jak wstąpi z list Prawa i Sprawiedliwości, ile w nim realnie zostanie, bo też podejrzewam, że nie będzie dla niej miejsca za bardzo w klubie, no bo umówmy się, no jednak bądź co bądź sprzeciwienie się takiemu twardemu rozkazowi prezesa musi być w jakiś sposób ukarane, no a z drugiej strony PiS-u nie stać na to, żeby stracić kolejny mandat, więc no całkiem ciekawe, jak to się rozwinie. No Szymon Hołownia zapowiedział, że wystąpi z pismem do właśnie wspomnianej pani Pawłowskiej. No i zobaczymy. No, Jarosław Kaczyński twierdzi, że no jest to niezgodne z prawem, bo żadnego wolnego mandatu nie ma, ale chyba jego zdanie się tutaj liczy najmniej.
Jeszcze z takich dziwnych wydarzeń pokazujących, że w tym PiS-ie trochę tam nerwowa atmosfera jest, a na pewno Jarosław Kaczyński jest lekko poddenerwowany i zaskoczony otaczającą go rzeczywistością, jest to, że starł się z człowiekiem, który kiedyś usłyszał od jego brata z pierwszej dziadu, taki słowny cytat. A teraz został powtórzony, wtedy było dziadu, a teraz gówniarzu.
Okej.
Okay. I OKO.press przeprowadziło takie śledztwo i odkryło, że to była ta sama osoba.
To była ta sama osoba,
więc no to ciekawe. To był Benjamin Button.
To ciekawe. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że chyba najmocniejszą wypowiedzią z tego tygodnia Jarosława Kaczyńskiego jest ta, że ze strony tej władzy można się spodziewać wszystkiego, nawet zabójstw politycznych.
Tak, i tam tutaj też była taka wypowiedź, że w ogóle tego marszałka nie ma i tego premiera.
Tak, zgadza się. Znaczy, wiesz, to nawoływanie do jakiegoś takiego, nie wiem, no puczu wręcz, no bo, nie wiem, mówienie o tym, że prawo nie obowiązuje, że jest to wyjątkowa sytuacja i tak dalej, no jest jakimś takim już dość radykalnym stwierdzeniem, to swoją drogą. Ale jednak mówienie otwarcie w stronę, wiesz, koalicji rządzącej, że spodziewa się po nich zabójstw politycznych, no to nie jest coś, co jest w stanie tłumaczyć ktokolwiek. Nawet tacy twardzi funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby w programie redaktora Stankiewicza była pani, zdaje się, Różecka. Nigdy nie pamiętam, jak Stachowicz-Różecka? Chyba tak. I to jest pani posłanka, która tak potrafi powiedzieć dosadnie i potrafi bronić na przekór wszystkiemu. A kiedy redaktor się zapytał, czy się z tym zgadza, po prostu zaczęła powtarzać nie, no co mogę powiedzieć, nie. No to nie jest już coś, co wiesz, da się wytłumaczyć w jakimkolwiek stopniu.
No tak, pojawiają się też informacje, to chyba Mateusz Morawiecki tak najszybciej wystrzelił, że on bardzo chętnie by przejął władzę po Jarosławie Kaczyńskim. No i to miało trochę potwierdzić informację, że Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do jakiegoś sposób przekazania władzy. Ale podobno wszyscy mają być zdenerwowani na Mateusza Morawieckiego, że już tak zdążył wyjść przed szereg i zapowiedzieć się, że to on, to on, to ja, to ja.
Zobaczymy, ja bym czy to chciał. On. Wiesz, to jakby kara za tego typu wypowiedź może być dość dotkliwa, więc może trochę spaść w hierarchii. No niemniej z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości trzeba zrobić coś, bo mi się wydaje, że Jarosław Kaczyński, tak jak miał niesamowity polityczny zmysł, tak teraz ten zmysł mu się bardzo stępił, mówiąc prosto, i że to nie jest żaden master plan, żeby zmobilizować twardy beton elektorat przed wyborami samorządowymi, gdzie wiadomo, powiaty są absolutnie do ugrania przez PiS, bo to się nie zmieni, niezależnie od tego, ile rzeczy się wydarzy, dlatego że po prostu Koalicja Obywatelska no nie zawraca sobie nimi głowy,
tak, też tak mówiąc względnie. Prawo i Sprawiedliwość nie straciło wyborców, to raczej wysoka frekwencja działa na rzecz tamtejszej opozycji, czyli Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy.
No zgadza się, no i jedyna partia, która gdzieś tam zdobyła tą Polskę powiatową, to była Trzecia Droga, tak, czyli taka alternatywa, powiedzmy, konserwatywna, czy też centrokonserwatywna dla Prawa i Sprawiedliwości, której się po prostu chciało tam pojechać.
No i teraz wyobraźmy sobie, że na przykład na Śląsku część tej opozycji, tych wyborców, no już nie opozycji, teraz partii rządzącej, czyli opozycji do PiS-u, nie pójdzie zagłosować z powodu tego, że nie wie, na kogo zagłosować z powodu CPK na przykład.
No i z innych powodów, bardzo wielu, no bo to nie oszukujmy się, to nie jest najlepszy porządek
taki temat,
rządu.
To jest najgorętszy w tym, nam najbliżej geograficznie znajdujących się okręgach.
No myślę, że w ogóle trudno się spodziewać wysokiej frekwencji na wyborach samorządowych. To jest reguła w zasadzie, że ta frekwencja jest dużo niższa. Natomiast...
Też ten start kampanii jest taki dość powolny, tak? To, obserwowaliśmy w ten weekend wystąpienie Donalda Tuska w Morągu, zdaje się.
Zgadza się. Tam właśnie mówił o CPK.
I to miał być start kampanii samorządowej, ale no z tych głosów, które dobiegają z wnętrza właściwie wszystkich partii, to te partie tak bardzo, bardzo powoli do tych wyborów się zabierają i wszystkie nastawiają się na to, że ta kampania będzie intensywna i krótka.
Całe szczęście.
Wypadają święta na finiszu właściwie kampanii. No to będzie bardzo dziwna kampania samorządowa, wydaje mi się.
Tym bardziej, że jesteśmy chwilę po wyborach parlamentarnych, w których ta kampania, no mam wrażenie, że była bardzo długa i bardzo taka wymęczająca. No ostatecznie zmobilizowała wiele osób do pójścia do urn. Ten sukces na pewno się nie powtórzy. Mhm. Ja będę zszokowana, jeżeli ta frekwencja w wyborach samorządowych będzie wyższa niż zazwyczaj w wyborach samorządowych jest. Już nie mówię o tym, że w ogóle się nie zbliży do tej w wyborach parlamentarnych. No niemniej wydaje mi się, że wracając do Jarosława Kaczyńskiego, tego typu działania mu nie pomagają i nie są specjalnie nastawione na mobilizowanie. Mi się wydaje, że on już naprawdę realnie no nie jest w stanie wymyślić jakiegoś planu, który zawróci całą scenę polityczną i wyniesie go z powrotem do władzy.
Tak, i to też słychać od działaczy Prawa i Sprawiedliwości w terenie. Słyszałem taki głos od jednego z tutaj lokalnych działaczy, że no, trochę w zasadzie nie wiadomo, co mają robić, bo gotowi do wyborów samorządowych nie są. Kandydata, który byłby zrozumiały, nawet nie popierany, ale zrozumiały dla wszystkich działaczy, nie ma. I też jeszcze z różnych stron słuchać, na przykład o różnych kandydatach na Sprawę i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Katowice. Jeszcze kilka nazwisk się krąży, zależy kogo się zapyta. No to trochę pokazuje, że ta partia no jeszcze nie wie, co chce zrobić w tych wyborach.
Dokładnie, zupełnie. To też widać właśnie po tych wyborach samorządowych, nawet na tym naszym lokalnym poziomie, gdzie trudno jest w ogóle wymienić kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów dużych miast. Ich nie ma praktycznie. Jesteśmy w stanie spekulować, okej, ale część kandydatów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi, czy
no w zasadzie
no nie wiem,
Lewica
już się ogłosiła.
Jest Trzecia Droga, albo Polska 2050, bo w różnych...
Mnóżni chyba osoby.
Różnych konfiguracjach występuje w naszym województwie śląskim. No chyba są najbardziej ustawieni do tego wyścigu, tak? No właściwie w każdym mieście jesteśmy, wokół jesteśmy w stanie wskazać kandydata albo popieranego, albo wystawianego przez Polskę, albo Polskę 2050, albo Trzecią Drogę wspólnie z PSL-em. Koalicja Obywatelska pewnie byłaby na drugim miejscu, bo testy kandydatów już jest trochę, bardziej albo mniej oficjalnie. No a Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedziałeś, bardzo w powijakach.
Tak, no widać, że trochę brakuje tam przywództwa w zasadzie. U Lewicy są inne problemy.
Tak, tak, tak.
Szczególnie u nas lokalnej. Osobna kwestia, a lokalnie to już w ogóle można by było chyba osobny podcast o tym nagrać. No niemniej Prawo i Sprawiedliwość można powiedzieć podupada. Nie mówimy tego ze smutkiem bynajmniej, nie jest to tajemnicą. No a Koalicja Obywatelska pierwszy raz od lat długich wyprzedziła w sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Co prawda jest to sondaż dla Super Ekspresu, ale jednak powiedzmy coś tam nam mówi. Koalicja Obywatelska ma ponad 32%, PiS ma niecałe 30,5%, Trzecia Droga jest trzecia po raz kolejny, czyli 14,78% i Lewica ma niecałe 10%. No, Konfederacja niecałe 9%. No niemniej chyba najbardziej ciekawa jest tutaj zmiana na pozycji lidera.
Chociaż ja byłem w stanie w takim miejscu w Chorzowie, w tym kiedy zrobiłem zdjęcie, chyba ja będę musiał wrzucić niedługo, albo wrzucimy na okładkę kolejnego naszego nagrania live'u. I to był taki szyld w Chorzowie, bardzo wiekowy szyld, w którym były napisy horoskopy, wróżby. Tak, wydaje mi się, trzeba by tam dopisać markerem sondaże.
Tak, to zdecydowanie, ale wiesz, no, siłą rzeczy jest to dość duża zmiana, nie? W sensie czasami tak, ta przewaga PiS-u była, wiesz, 10% na przykład.
Nie biorę jakoś, one mnie nigdy nie przekonują.
Mi nawet nie chodzi o, wiesz, o wybory samorządowe. Mi chodzi bardziej o, bo tego nie jesteś w stanie zmierzyć. No, musiałbyś realnie mierzyć każde konkretne miasto.
W każdym mieście są lokalne komitety, w naszym województwie jest Ruch Autonomii Śląska, Śląsk razem inne.
Jasne, jasne. Tutaj pełna zgoda. Tym bardziej, że wiesz, w polityce samorządowej jest tak, że czasami decyzje podejmujesz stojąc przy urnie, tak na dobrą sprawę. I jest to bardzo trudne do przewidzenia, jak wybory samorządowe się skończą, nawet w poszczególnych miastach czy dzielnicach. No ale to pokazuje chyba taką ogólną tendencję, że no beton może i został, ale normalsi, powiedzmy, od PiS-u chyba trochę odchodzą.
Nie jestem przekonany. Właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że PiS-owi chyba nie ubywa, albo nie ubywa tak radykalnie, jak nie wiem, ubywało Platformie po momencie, kiedy przegrywała. Nie?
Wiesz, o taki upadek to ciężko.
Słuchałem ostatnio podcastex o aferze Rywina i wtedy SLD jeszcze to poparcie spadło z partii, która no, spokojnie pewnie w kolejnych wyborach mogłaby sama wygrać, przejąć władzę, posiadać w pełni władzę samodzielną do partii, która no,
która jest w tym miejscu, w którym jest dzisiaj.
No tak, niewiele się przesunęła, tak, to trochę odzyskała, ale to jest właściwie straciła, musiała się połączyć z Wiosną, wprowadzić posłów razem, no tak, tak, tak.
No tak, tak, ale wiesz, jakby to nie musi być aż tak spektakularny upadek, nie? Ja nie mówię, że PiS jest teraz w takiej sytuacji jak Platforma za czasów Grzegorza Schetyny, bo to tak jak mówię, no trudno jest o tak spektakularne przykłady, natomiast coś tam sukcesywnie odchodzi, ale ja też, trudno mi jest uwierzyć w ten sondaż, dlatego że ja nie widzę powodu, dlaczego Koalicja Obywatelska miałaby zyskiwać. I nie mówię tego ze złośliwością, tylko tak realnie nie widzę żadnego powodu, no bo teraz mamy przecież też protesty rolników, o których jeszcze chwilkę będziemy musieli porozmawiać, bo jest to chyba w tym momencie taki najpoważniejszy temat, poza Donaldem Trumpem, powiedzmy, który rozpoczął jakąś dyskusję, która powinna się rozpocząć 2 lata temu, ale okej. No, ale generalnie mamy teraz protesty rolników. Mamy sytuację w Ministerstwie Sprawiedliwości, która jest oceniana różnie. Mamy działalność ministra Sienkiewicza, która jest oceniana różnie. Mamy CPK, która no, zależy kogo spytasz, tak ludzie oceniają działalność Donalda Tuska, ale tak czy inaczej jest opieszały w tej sprawie, tak? Czyli no, nie wypowiada się po prostu za bardzo. No także ja nie widzę, z czego tutaj rośnie.
To myślę, taki efekt jeszcze nadal świeżości, nowa władza, dajmy im trochę, jak powiem, takiego poparcia społecznego na te pierwsze miesiące. To chyba nadal jest ten efekt jeszcze.
Być może. Nie wiem, ile jeszcze potrwa. Na pewno do wyborów samorządowych.
Maksymalnie do wyborów samorządowych.
Tak. No dobra, no to wywołani rolnicy może.
To chyba pierwszy poważny problem wiceministra właściwie Kołodziejczaka, bo on chyba to wziął chyba w jego przypadku mogę to powiedzieć, na klatę.
Wziął to na klatę zdecydowanie, na protesty nawet jeździ, więc dalej jakby nie rezygnuje z tej swojej działalności, powiedzmy, oddolnej. No i co? No,
ale też przyznam się z ciekawości, sprawdziłem, czy profil Agrouni, czy Agrounia w ogóle jeszcze istnieje, bo tak tego szyldu...
Istnieje,
ale głównie skupia się na działalności wiceministra Kołodziejczaka, na udostępnieniu jego wypowiedzi medialnych.
Wiesz co, no ja ostatnio byłam w szoku, bo się dowiedziałam zupełnie przypadkowo, że Samoobrona dalej istnieje i działa i to było dużo bardziej szokujące chyba niż istnienie Agrouni. No w każdym razie Kołodziejczak chyba... Chyba to była dobra decyzja, żeby go wziąć do rządu, bo ktoś musi jeździć do tych rolników, ktoś, komu powiedzmy relatywnie mogą zaufać, albo przynajmniej mogą się z nim po części utożsamić i musi im tłumaczyć, że tak naprawdę Koalicja Obywatelska nie miała wystarczająco dużo czasu, żeby wywołać te protesty, nie? I że ktoś inny jest za to odpowiedzialny.
No, ja bardzo jestem ciekawy, jak to taka taktyka się przyjmie, bo i Kołodziejczak pojawił się obok Donalda Tuska na wiecu. Dość w mocnym stylu zabierał głos w Sejmie. To miał takie nawet bezpośrednie starcie z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Chyba się wszyscy obawiali do tego, że może do czegoś dojść więcej. No i tak jak mówisz, jeździ po tych protestach. Jest takim... Zastanawiam się, na ile za tym pójdą jakieś decyzje. Jeżeli pójdą, to czy co właściwie na tym Michał Kołodziejczak zyska? Czy jest w stanie jeszcze na przykład zbudować jakąś formację na tym swoim potencjale, czy no właściwie się zabetonuje w Koalicji Obywatelskiej? Tak,
to... Myślę, że to drugie. Tak jak rozmawiamy o samym Kołodziejczaku, myślę, że to drugie.
Wciągnie coś do tej koalicji, właśnie ten elektorat rolników, tak? Bo to... Trochę w to nie potrafię uwierzyć.
Szczerze, nie jestem w stanie w to uwierzyć z jednego prostego względu. To nie jest kwestia samego Kołodziejczaka, to jest kwestia całej bardzo szerokiej koalicji rządzącej, w której no, pewnie nie tak trudno jest znaleźć krytyków Zielonego Ładu, ale jednak nie są to krytycy pokroju Kołodziejczaka i nie są to osoby, które no, zwracają swoją uwagę na te same problemy co Kołodziejczak i na te same problemy co rolnicy. Zresztą mamy też wielu obrońców Zielonego Ładu, a przecież nie zapominajmy, że rolnicy protestują nie tylko przeciwko polityce Unii Europejskiej w stosunku do ukraińskiego zboża, no czy szerzej po prostu wytworów powiedzmy rolnictwa, no ale krytykują także Zielony Ład i ich celem jest jego zablokowanie. No i wręcz Kołodziejczak w wywiadzie dla Radia Z powiedział, że no on podejrzewa, że protest rolników rzeczywiście zablokuje ten Zielony Ład. No ale z kolei mamy panią ministrę Zielińską, która jest błędnicą Zielonego Ładu.
Rozgrywając się tylko w Polsce, ale też chociażby chyba najbardziej widowiskowo we Francji.
Jak zwykle najbardziej widowiskowo we Francji. Oni to akurat protesty potrafią, nie ma co mówić. No tak, no ale wiesz, nawet jeżeli to byłaby mowa tylko i wyłącznie o Polsce, no to jest to protest co najmniej imponujących rozmiarów, tak? Bo mamy całą mapę stworzoną, gdzie ten przejazd jest trudniejszy. Te protesty są prowadzone, zdaje się, w 250 czy 60 miejscach w całej Polsce. Mamy zablokowane wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą, bo ten protest się zaostrzył dzisiaj, to jest informacja właśnie z dzisiaj. Był także incydent z zatrzymaniem trzech no, samochodów, odczepieniem naczep i wysypaniem części zboża ukraińskiego. Nawet jest incydent powiedzmy dyplomatyczny, bo ambasador Ukrainy w Polsce no, zaapelował o twardą reakcję ze strony polskich służb. Więc tak, no. Jest to protest, który rzeczywiście może co nieco zmusić rząd do podjęcia działań.
Tak, i jeżeli coś politycznie, znaczy właśnie o dziwo te protesty mogą politycznie zadziałać w obu na nadchodzących wyborach, bo i może się odbić na wyborach samorządowych i na chyba nawet bardziej na wyborach europejskich.
Dokładnie chciałam to samo powiedzieć, bo wydaje mi się, że eurosceptycyzm będzie rósł i to może spowodować jakieś reakcje wyborcze, których no, normalnie byśmy nie przewidywali. No ale mamy też kwestię komisarza Wojciechowskiego, którego odwołania chce nawet Jarosław Kaczyński, za co Kołodziejczak nomen omen Kaczyńskiego krytykuje, bo mówi, że no ej, macie polityka, to już go wykorzystajcie. No ale Wojciechowski sobie ewidentnie z problemem, presją nie radzi. Także zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja.
Czy jest jakaś granica w zarobkach, kiedy przestaje się słuchać Jarosława Kaczyńskiego?
Na to wygląda. Na to wygląda, bo ze swojego stanowiska nie rezygnuje, przynajmniej na dzisiaj nie zrezygnował. Ja jestem ciekawa, na ile to się odbije na poparciu politycznym tych dwóch największych partii, na ile zyska na tym ewentualnie trzecia droga, chociaż myślę, że oni akurat tym problemem zajmują się raczej w umiarkowanym stopniu. No a posłowie Prawa i Sprawiedliwości gdzieś tam pojawiają się na tych protestach, bo nagle się okazuje, że nie, to nie my, to oni wszystko. I co? No i jakby wytłumacz rolnikom,
żeby
że to
nie być
nie
gołosłownym,
tak.
Gdybym zarabiał 100 tysięcy złotych miesięcznie, to też nie słuchałbym Jarosława Kaczyńskiego.
100 tysięcy. No to już można złamać się.
Nawet 6 milionów w ciągu całej kadencji.
No to nie są pieniądze, od których łatwo się odchodzi, to na pewno. Zwłaszcza, że prawdopodobnie drugiej szansy na wakacje w Brukseli nie dostanie, więc trzeba korzystać z tego, co ma, prawda?
Tak.
No, niemniej, no tak jak mówię, jestem ciekawa, na ile PiS ugra coś na tych protestach rolników, no bo jednak wśród rolników Agrounia wcale nie była wiodącą partią, była partią zupełnie marginalną, tak samo PSL i to Prawo i Sprawiedliwość tam dominowało.
No, i Konfederacja też miała swoje też
A to dlatego,
momenty.
Że Konfederacja realnie jeździła na te protesty, jak jeszcze
tak,
było bardzo daleko
te,
do wyborów.
Tak, i wątki też chyba takie bardziej antyukraińskie, które też w tych protestach są żywe, więc to...
Są żywe, jak najbardziej, natomiast... Wiesz, wydaje mi się, że jednak od takiej narracji antyukraińskiej na poziomie militarnym do narracji typu musimy coś zrobić z tym zbożem, no jest bardzo daleko, nie? I nie wiem, na ile Konfederacja generalnie przekonywała tym pierwszym rolników, a na ile tym drugim, takim twardym podejściem do po prostu polskich interesów, które są rozbieżne z interesami ukraińskimi, co jest zupełnie naturalne i normalne w przypadku państw sąsiednich.
Konfederacja zresztą chyba też jest w tym momencie, w którym jest PiS, tylko może w trochę lepszej sytuacji, bo może jest mniej buntu wewnątrz Konfederacji, ale no nie widzę przygotowań Konfederacji do wyborów samorządowych czy europejskich. Czy być może europejskich oni są zawsze przygotowani, bo te tematy zawsze podejmują, ale do wyborów samorządowych jakoś nie widzę pojawiających się zewsząd kandydatów. W zasadzie widzę w naszym województwie chyba jedną osobę, która chciałaby zostać się radnym z Konfederacji. I to w zasadzie wszystko.
I nie jest to Sośnierz. Odpowiadamy na medialne plotki, o których już mówiliśmy.
Myślę, że Dobromir Sośnierz chciałby wrócić do Brukseli. Większość osób, które w Brukseli kiedykolwiek.
To by nie chciał wrócić do Brukseli. Wiesz, ja nie byłam w Brukseli, a nie bym tam wróciła. Także myślę, że ta lista...
Nie?
Oj, to szczególnie. Myślę, że lista chętnych jest bardzo
długa. Ja mogę nawet
długa.
O miesiąc.
To by wystarczyło, to prawda. No ale tak jak mówisz, no myślę, że akurat w wyborach europejskich Konfederacja osiągnie bardzo dobry wynik i wydaje mi się, że właśnie na fali tych protestów rolników może coś zyskać, zwłaszcza jeżeli ten Zielony Ład nie będzie procedowany, nie będzie zmieniany zgodnie z oczekiwaniami po prostu nie tylko Polaków, ale tak jak mówisz, innych Europejczyków.
Dobrze, chyba lądujemy już.
Chyba tak, chyba już lądujemy, chyba
jutro,
wszystkie tematy wyczerpamy.
Chyba najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, jutro 13 o 13.
Koalicja 13 grudnia. Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. To numerologia, myślę, w Pałacu Prezydenckim jest pewnie ktoś odpowiedzialny za to.
Może siedzi tam jakaś zodiakara i układa. Nie wiadomo.
Ktoś na pewno będzie siedział, jak taki popularny dowci postaci.
Tak, no ale będzie rada gabinetowa i oni sobie pewnie porozmawiamy w przyszłym tygodniu, bo tak jak mówisz, jest to chyba najważniejsze wydarzenie polityczne. No dodatkowo no, mają o czym rozmawiać po prostu, nie? W sensie ten temat bezpieczeństwa Polski myślę, że będzie dość mocno poruszany, zwłaszcza po tym audycie Kosiniaka-Kamysza, który nie był złośliwy w ogóle, chcę tylko zaznaczyć, bo Kosiniak-Kamysz wycofał się ze swojej wcześniejszej opinii na temat Wojsk Ochrony Terytorialnej i pochwalił za ten pomysł Prawo i Sprawiedliwość. Także, prawda, pan Władysław jest zawsze osobą, z którą można usiąść do rozmowy i myślę, że będą rozmawiać.
Wincentego Witosa zawsze odnosi się na sali, w której jest Kosiniak-Kamysz.
Myślę, że prezydent Andrzej Duda to doceni. No niemniej coś tam do przegadania mają, więc myślę, że niezależnie od tego, ile informacji dostaniemy, będzie o czym rozmawiać.
Zdaje się, że ten rok to jest w ogóle rok Wincentego Witosa.
Chyba tak. Była chyba rocznica urodzin 150.
Tak, to wszystko się łączy.
Tak mi się wydaje. Dobrze, no kończymy na dzisiaj i słyszymy się i chyba widzimy też w takim razie za tydzień. Zobaczymy.
W przyszłym, tak, że to jest taki eksperyment i taki żywy, budowanie na żywym organizmie, to w przyszłym tygodniu zapowiadamy, że będzie trochę więcej oprawy graficznej wokół nas.
To jest dla mnie nowa informacja.
Warto przyjść.
ale tak, to będę wyczekiwała z niecierpliwością.
Dla tych, którzy nas słuchają już na Spotify albo później, poniedziałek, godzina 19:30 na YouTubie i na stronie Śląskiej Opinii jesteśmy na żywo. I zachęcamy też do odwiedzenia Śląskiej Opinii i śląskaopinia.pl/klub, bo tam można dowiedzieć się, jak wspierać nas rozwój i na przykład żeby nie było tylko jednej kamery, ale tylko dwie, albo trzy, albo lepsze światła, albo lepsze kolory, bo tak chyba jesteśmy dzisiaj trochę szarzy, ale nad tym popracujemy do przyszłego tygodnia.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.